Naszym gościem jest dr Joanna Taczkowska, specjalista, ekspert w zakresie prawa prasowego. Witam serdecznie pani doktor, szczęść Boże. Pani doktor, czym jest wolność słowa?
Wolność słowa trudno jest zinterpretować. Jest na pewno jednym z takich dóbr i taką wartością, która jest jedną z najczulszych, a jednocześnie najbardziej newralgicznych, służących na przykład do tego, żeby sprawdzić, no, w jakim stopniu w poszczególnych państwach istnieje system demokratyczny, bowiem jest to taka wartość, która bardzo silnie, szybko reaguje na każde pojawiające się zagrożenie. No niewątpliwie bez wolności słowa niemożliwa byłaby realizacja jakichkolwiek innych wolności politycznych. Wolność słowa jest prawem człowieka, jednym z praw fundamentalnych człowieka. Przyjmuje się i w konstytucji naszego państwa, ale także i w normach prawa międzynarodowego, że wolność słowa jest prawem nienaruszalnym, prawem, które nie podlega, ze strony państwa podlega tylko gwarancji, ale to nie państwo przyznaje wolność prawa, wolność słowa. Wolność słowa jest takim prawem, które przynależy każdemu człowiekowi z mocy tylko tego faktu, że jest człowiekiem. Także wolność słowa służy realizacji, jak powiedziałam, innych praw politycznych, takich jak wolność stowarzyszania się, wolność gromadzenia się, wolność przemieszczania się. Gdyby nie istniała wolność słowa, gdyby ona nie była w odpowiedni sposób gwarantowana w aktach prawnych o odpowiedniej randze, nie byłaby możliwa realizacja innych praw i wolności politycznych. Stąd też bardzo istotne jest to, w jakim stopniu państwo chroni wolność słowa i ważne jest też, żeby normy chroniące wolność słowa miały charakter nie tylko rzeczywiście gwarancyjny, ale faktycznie ochronny. To znaczy, żeby państwo czy poszczególne organy władzy, także organy władzy sądowniczej w sytuacjach, kiedy wolność słowa jest zagrożona, kiedy dochodzi do faktycznego naruszenia wolności słowa, podejmowały aktywność w celu ochrony tej wolności.
Pani doktor mówi,
nie ma demokracji.
Pani doktor mówi, że wolność słowa to jest fundament tych innych wolności, że to jest prawo człowieka, że jest to taki papierek lakmusowy na to, czy mamy w danym kraju demokrację. A jak to wygląda w Polsce?
Myślę, że pewnie obserwujemy to wszyscy, że z wolnością słowa jest coraz gorzej, że ta przestrzeń swobody wypowiedzi, przestrzeń toczącej się debaty publicznej jest coraz silniej ograniczana i to ograniczana przez różne podmioty. Z jednej strony przez podmioty prywatne, to znaczy przez na przykład koncerny medialne wytaczające procesy osobom prywatnym, osobom, których siła oddziaływania, siła działania jest to nieporównalnie mniejsza, które są słabsze w takim starciu z dużym koncernem medialnym, ale także wolność słowa jest ograniczana na tej płaszczyźnie, powiedziałabym, publiczno-prawnej, to znaczy poprzez działania aparatu władzy, organów władzy publicznej, a w szczególności chodzi tutaj o stosowanie różnego typu środków przymusu, czy też zastraszanie, nękanie obywateli ze względu na korzystanie przez nich, albo nawet choćby wolę korzystania przez nich z wolności wypowiedzi. I znów pojawia się kolejny problem, ponieważ te środki przymusu, te formy zastraszania mogą dotyczyć poszczególnych obywateli, to znaczy uderzać w nich indywidualnie. I z takimi sytuacjami mieliśmy do czynienia także w ostatnich miesiącach, tygodniach. Przypomnę sprawę słynną Antykomora, studenta, który został odwiedzony przez funkcjonariuszy ABW, któremu zabrano laptop i inne nośniki danych, które były przesłuchiwane.
No tak, ale zaraz pan premier,
zaraz pan premier
odezwał się, że to on o tym nie wiedział, choć kontroluje służby, że to właściwie poza nim się odbywało, że pan prezydent także nie wpływał na to, że to właściwie taka nadgorliwość trochę służb.
Kiedyś ojcze istniała taka funkcja koordynatora do spraw służb specjalnych i rzeczywiście była to osoba, która w pewien sposób pośredniczyła, ale także była odpowiedzialna. Na niej ciążył obowiązek wynikający wprost, w sposób niepodważalny, co do tego, by ocenić, w jakim stopniu, w jaki sposób, w jakich sytuacjach, okolicznościach służby mogą być wykorzystywane i reagują. Teraz premier przejął tę odpowiedzialność. Być może pamiętamy też takie wypowiedzi, kiedy deklarował, że przejmie tę odpowiedzialność osobiście, że on osobiście będzie nadzorował służby specjalne. Więc taka wypowiedź premiera, że on czegoś nie wiedział, że on dowiedział się za późno, jest, myślę, niezrozumiała. Ale ja obawiam się tego, że takie sytuacje, w których służby, mówię tutaj nie tylko o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale mówię także o służbach takich odpowiadających bezpośrednio za porządek i bezpieczeństwo publiczne, to znaczy myślę o policji, myślę także o tak zwanych strażach gminnych, że będą takie sytuacje, kiedy te służby będą wykorzystywane coraz częściej, w coraz mniej kontrolowany sposób. Ponieważ trzeba na to zwrócić uwagę, że kompetencje tych służb, uprawnienia tych służb od początku lat 90. cały czas się zwiększają. Ja przed momentem słyszałam też rozmowę z panem profesorem Rybą, którą ojciec prowadził. Już kilka kwestii tutaj zostało także zauważonych, że kolejne przygotowywane nowelizacje czy też projekty ustaw pozwalają na zwiększenie kompetencji policji czy kompetencji służb specjalnych, tej tak zwanej administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego. Chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, że o ile wtedy, kiedy organ władzy publicznej, a w szczególności organ administracji publicznej podejmuje jakąś decyzję indywidualną, ukierunkowaną, nakierowaną na działanie wobec określonej osoby, my mamy prawo tę decyzję zaskarżyć do sądu. Ja tutaj troszkę upraszczam, ale ostatecznie niezawisły sąd jest w stanie skontrolować, czy organ administracji publicznej miał prawo, czy nie, podjąć określone działanie wobec jednostki. W przypadku działania straży gminnej, czy też policji, czy też Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, te nasze uprawnienia może nie zanikają całkowicie, ale się w rzeczywistości kurczą. My możemy co prawda na przykład nie przyjąć mandatu i wówczas sprawę będzie rozstrzygał tak zwany sąd grodzki, ale faktycznie nie mamy prawa bezpośrednio składać skargi do sądu na działanie funkcjonariusza policji czy też funkcjonariusza straży miejskiej, bowiem kontrolę, nadzór nad nimi sprawuje aparat władzy, czyli organ administracji publicznej. Oznacza to w rzeczywistości de facto, czy może to oznaczać de facto, że te działania są całkowicie poza społeczną kontrolą. Że oczywiście kontrolę nad nią sprawować winien organ administracji publicznej, ale oczywiście możemy zakładać, że ta kontrola będzie efektywna tylko wtedy, kiedy sam organ administracji publicznej będzie cieszył się poparciem społeczeństwa. Sytuacja, w której organ administracji publicznej takiego poparcia nie otrzymuje albo ono zostaje zakwestionowane, posługiwanie się aparatem przymusu, administracją porządku bezpieczeństwa publicznego, czyli strażą miejską i strażami gminnymi, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, faktycznie wskazuje na działania takie poza kontrolą społeczną i wskazuje także na, trudno tego nie nazwać w ten sposób, totalizację państwa.
Z jednej strony mamy ograniczanie wolności słowa i zamykanie ust tym, którzy myślą inaczej, a z drugiej strony mamy konkretne ustawy, które dają konkretne uprawnienia. Przypominam chociażby ta ustawa retencyjna o podsłuchach z 2009 roku. To za premiera Donalda Tuska. Teraz projekt ustawy rządowej o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, która pozwala na wykorzystanie przez policję bez ostrzeżenia paralizatorów, strzelanie do ludzi bez ostrzeżenia, użycie gazów obezwładniających, broni akustycznej i ta broń może zostać także zastosowana wobec dzieci, kobiet w ciąży i osób niepełnosprawnych. Mamy także ustawę o cyberataku, która proponowana jest przez pana prezydenta i która dopuszcza wprowadzenie stanu wojennego na terytorium całego państwa w przypadku wystąpienia tego zdarzenia. Więc właściwie ta totalizacja fizyczna idzie w parze z totalizacją, gdy idzie o zakres wolności słowa w Polsce.
Ale oczywiście takie sytuacje bardzo konkretne, które obserwowaliśmy, a myślę, że najłatwiej na tych przykładach pokazać, jak działa państwo i do czego może doprowadzić dalsze przyznawanie kolejnych, dalej idących jeszcze uprawnień policji, strażą miejską i innym, straży miejską, miejskiej i innym agencjom bezpieczeństwa wewnętrznego. Są chociażby działania podjęte przez straż wobec Solidarnych 2010 związanych z likwidacją namiotu Solidarnych. I tych przykładów w rzeczywistości jest w tej chwili naprawdę bardzo dużo, bo to jest kwestia także drobnych takich działań podejmowanych przez strażników, przez służby wobec osób, które nie wykazują żadnego działania przestępnego, które nie podejmują żadnego działania przestępnego, a ich działanie mieści się tylko w granicach prawa i polega na korzystaniu właśnie z wolności wypowiedzi. Myślę tutaj także o na przykład legitymowaniu osób, które składały kwiaty na krakowskim przedmieściu. Myślę tutaj o bardzo gorliwym uprzątaniu zniczy na krakowskim przedmieściu.
Myślę o
nakładaniu mandatów i tak dalej. To są takie sytuacje, w których rzeczywiście doprowadza się, czy wywołuje się tak zwany efekt mrożący. W przypadku wolności wypowiedzi Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wielokrotnie podkreślał, że każde działanie, które wywołuje efekt mrożący, jest działaniem wskazującym na naruszenie granic, na naruszenie przez państwo swobody wypowiedzi, na naruszenie wolności wypowiedzi w państwie. Ten efekt mrożący polega na tym, że osoba, wobec której podjęto określone działania, czy też grupa osób, wobec której podjęto takie działania, będzie obawiała się w przyszłości wypowiadać swoje stanowisko, czy też wykazywać jakąkolwiek aktywność w życiu publicznym.
No ale może właśnie o to chodzi.
No ale przypuszczam, że o to chodzi, oczywiście. To ja powiem, że mogłam zaryzykować chyba takie twierdzenie, że gdyby cokolwiek, jakkolwiek byśmy nie mówili o pewnej liberalizacji postaw Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, prawda, i generalnie pewnych normach prawa międzynarodowego, które wspierały taką daleko idącą, zbyt daleko nawet czasami absolutystycznie ujmowaną wolność wypowiedzi, to takie działania sądzę, że byłyby, no z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że byłyby uznane przez Trybunał Praw Człowieka za niezgodne z Europejską Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
Pani doktor, a dlaczego ta strona, która kreuje się na obrońcę wolności słowa, a która jak widzimy chociażby z tych faktów, o których tutaj, które przytoczyliśmy, z tą wolnością słowa walczy i z każdą kolejną wolnością wynikającą z niej, tak bardzo oburzyła się na słowa, zresztą wyrywane z kontekstu w wielu mediach, dyrektora Radia Maryja, wypowiedziane w Parlamencie Europejskim. Już nie będę ich teraz przytaczał. W każdym razie, dlaczego takie oburzenie? Dlaczego noty dyplomatyczne? Dlaczego nie może być takiej oceny stanu faktycznego, jaki ma miejsce w Polsce?
No dlatego też to jest kolejny przejaw takiego działania, które wskazuje na to, że debata publiczna się zawęża. To znaczy zawęża się zarówno w sensie przedmiotowym, jak i podmiotowym. Oznacza to, że pewne tylko tematy mogą być brane pod uwagę w ramach toczącej się debaty. Inne powinny być eliminowane. Tak jest stanowisko, wydawałoby się, organów władzy publicznej. I jeśli chodzi o to zawężanie w sensie podmiotowym, tylko niektóre osoby mogą w ogóle w tej debacie brać udział. Więc na tego rodzaju zawężanie działań wskazuje na choćby reakcja naszego państwa na wypowiedź ojca Tadeusza Rydzyka w Parlamencie Europejskim, bo nie przecież mówimy. No ta wypowiedź i to działanie, ta reakcja ministra spraw zagranicznych spotkała się, myślę, z taką zdecydowaną też postawą, krytyką w życiu publicznym po stronie i polityków, ale także innych osób i słusznie. Niewątpliwie można byłoby zastanawiać się nad tym, czy tego typu działania mieszczą się w ogóle w granicach prawa, to znaczy, czy nie są pewną formą nadużycia obowiązków, nadużycia funkcji, nadużycia stanowiska. Nie mówię tylko tu o ministrze spraw zagranicznych, ale generalnie o tego też typu sytuacjach, w których ingeruje się w cudzą wolność wypowiedzi, w sytuacji, kiedy osoba korzystająca z tej wolności wypowiedzi w żaden sposób nie działa w sposób przestępny, to znaczy nie popełnia żadnego wykroczenia, nie popełnia żadnego przestępstwa.
No bo to jest No bo to jest tak, że niektórym wolno brać udział w debacie publicznej i wypowiadać się, a inni po prostu dlatego, że mają takie nazwisko albo dlatego, że mają takie poglądy, są z tej debaty już przed w ogóle wypowiedzeniem czegokolwiek wykluczeni poprzez różnego rodzaju etykiety, które się przyczepia, na przykład dyrektorowi Radia Maryja.
No ja myślę, że problemem jest także to, jak zachowuje się w tej sytuacji sądownictwo, orzecznictwo, bo przykładem takiego działania, w którym dochodzi do takiego zawężenia zakresu debaty publicznej, czyli zawężenia zarówno tematyki tej debaty, jak i od strony podmiotowej tego, kto ma prawo, kto może w niej uczestniczyć, a kto właściwie uprawniony nie jest, jest orzeczenie sądu w sprawie pana profesora Jarosława Rynkiewicza. No tam też bardzo wyraźnie, prawda, no choćby reakcja publiczności wskazywałaby na to, że inaczej odczuwamy to, jak daleko sięgać powinny granice wolności wypowiedzi, a inaczej ocenił to sąd. No można byłoby się w ogóle zastanawiać nad tym, czy takie regulacje, które dają upoważnienie określonym organom, także organom władzy sądowej, sądowniczej, do tego, żeby wypowiadać takie stanowiska, wydawać takie wyroki, wydawać takie orzeczenia, czy tak jak w przypadku ministra spraw zagranicznych, podejmować takie działania, mają charakter konstytucyjny, czy nie należałoby zbadać ich konstytucyjności. To znaczy, czy ta dowolność działania, na przykład sądów, w ocenie wypowiedzi danej osoby pod kątem tego, czy wypowiedź ta narusza, czy nie narusza dobra osobista Adama Michnika, czy na przykład koncernu Agora, czy ta dowolność sądów w ocenie tej wypowiedzi nie jest zbyt daleko idąca. I sama właśnie samo istnienie tej dowolności, tak daleko idącej, nie narusza norm konstytucyjnych, a w tym wypadku gwarancji dotyczących wolności wypowiedzi.
No i Agora także wyspecjalizowała się w tego typu procesach. Już ja przypomnę, że Jarosław Marek Rymkiewicz, o którym pani mówi, w jednym z wywiadów powiedział, że redaktorzy Gazety Wyborczej są duchowymi spadkobiercami Komunistycznej Partii Polski, że pragną, żeby Polacy wreszcie przestali być Polakami. Został przez sąd skazany na opublikowanie przeprosin, a także wpłatę 5000 zł zadośćuczynienia i pokrycie kosztów sądowych. I w zgodnej, myślę, opinii wielu środowisk jest to zamykanie po prostu ust. Jak to jest, pani doktor, że jedni, na przykład wicemarszałek Sejmu, mogą mówić, co mu język, silna na język przyniesie, a inni są ciągani po sądach, a jeszcze inni wysyłani na badania psychiatryczne, że wspomnę tutaj kazus Jarosława Kaczyńskiego, który przecież na mocy decyzji państwa, czy decyzji w imieniu państwa został nie tyle skazany, co zaproszony w cudzysłowie do przeprowadzenia badań psychiatrycznych.
No ja myślę, że to pewnie wymagałoby takiego daleko idącego, dosyć długiego pewnie rozważenia, ale chcę zwrócić na jedną, myślę, tutaj najistotniejszą w tej sprawie kwestię. Otóż sądy dokonują oceny tego, czy wypowiedź mieści się, czy też nie mieści się w granicach wolności wypowiedzi pod kątem tego, czy ta wypowiedź jest prawdziwa, czy też jest to wypowiedź, którą należy kwalifikować jako pogląd. Jeżeli sąd dojdzie do przekonania, że wypowiedź, którą ocenia, ma charakter tylko poglądu, tylko oceny, ma charakter wartościujący, nie jest natomiast twierdzeniem o faktach, uwalnia od odpowiedzialności osobę, przeciwko której toczy się postępowanie. Najczęściej tak to wygląda. Więc jeśli natomiast sąd stwierdzi, że ta wypowiedź, którą bada, jest twierdzeniem o faktach, a nie poglądem, nie opinią, tylko twierdzeniem o faktach, będzie domagał się do osoby, która jest pozwana w procesie, która jest obwiniona, tego, żeby wykazała ta osoba prawdziwość wypowiedzianych przez siebie słów. No i w przypadku pana Rynkiewicza i w przypadku tych innych przegranych procesów także z koncernem Agora właśnie koncern wygrywał, dlatego że sądy dochodziły do przekonania, że wypowiedź, o której toczył się proces, to jest nie ocena, nie pogląd, nie wypowiedź wartościująca, ale jest to wypowiedź, która dotyczy faktów. Domagały się w związku z tym sądy, żeby te osoby, które udzieliły tych wypowiedzi, wykazały ich prawdziwość. I ojcze, no zwróćmy na to uwagę, że jeżeli mówimy tu o panu Jarosławie Rynkiewiczu, który użył określenia duchowy spadkobierca, no jak wykazać prawdziwość wypowiedzi duchowy spadkobierca? Jest to rzecz, która jest właściwie niemożliwa. Więc już na początku procesu, wtedy kiedy sąd dochodzi do przekonania, że trzeba wykazać prawdziwość tej wypowiedzi, bo jest to wypowiedź o fakcie, można założyć z całą pewnością, że jest to proces przegrany. Podobnie było w przypadku profesora Zybertowicza, podobnie było także, nawet był taki proces, który IPN przegrał z Adamem Michnikiem. Też sąd doszedł do przekonania, że pewien fragment publikacji jest wypowiedzią o fakcie, w związku z tym domagano się, żeby ten fakt został dowiedziony. A ja chcę zwrócić uwagę na to, że cały problem polega w kwalifikacji tej właśnie wypowiedzi. Bowiem niesłusznie uznaje się wypowiedź, która ma charakter ocenny, czyli jest poglądem, jest opinią, za wypowiedź, która jest o faktach. W związku z tym w ogóle sądy nie powinny domagać się wykazywania prawdziwości, oceny, opinii. Bowiem ja nie mogę przekonać kogoś, że kakao jest dobre. Jeżeli ono mi smakuje, powiem, że jest dobre. Ale ktoś inny może uznać, że ono jest niesmaczne, jest niedobre. Nie jesteśmy w stanie wykazać prawdziwości mojej wypowiedzi, która jest ocenna, ani prawdziwości mojego kolegi czy znajomego, która twierdzi, że kakao jej nie smakuje. Dlatego też ocen się nie dowodzi pod kątem prawdziwości. Ale jeśli mówię o faktach, to sąd ma prawo domagać się tego, żebym wykazała, że fakty są prawdziwe. I teraz jeszcze tylko jedno zdanie odnośnie marszałka Niesiołowskiego na przykład, czy wypowiedzi właśnie tego typu, to znaczy takich, które są obraźliwe wręcz, powiedzielibyśmy. Cały paradoks debaty publicznej polega w tej chwili na tym, że jakimś impetem reaguje się i na wypowiedzi ocenne, nawet właśnie obraźliwe. Nawet takie, które powiedzielibyśmy, że nie powinny w ogóle w debacie się pojawiać publicznej ze względu na na skalę tej negatywnych emocji, jakie w te wypowiedzi są gdzieś tam ujawnione, się ujawniają, są włożone. Ale za te wypowiedzi nie poniesie się odpowiedzialności, ponieważ one mają charakter ocenny. I sądy dopuszczają do wypowiadania poglądów obraźliwych nawet, czy bardzo obrazoburczych, godzących w jakieś powszechnie uznane dobra. I za tego typu wypowiedzi nikt nie ponosi odpowiedzialności, bowiem, jak powiedziałam, zasada czy linia orzecznicza obowiązująca w tej chwili właśnie jest taka, jak powiedziałam, że sąd dokonuje najpierw weryfikacji, czy jest to ocena, czy jest to twierdzenie. Jeśli jest twierdzenie, trzeba wykazać jego prawdziwość. Problem polega na tym, że sądy bardzo często się mylą i uznają ocenę za twierdzenie, a twierdzenie za ocenę.
A w tych pomyłkach może także pomagać, nie mówię, że pomaga, ale może pomagać klimat polityczny i trendy, które dzisiaj są obowiązujące, ta poprawność polityczna, czy po prostu zwyczajnie ten, kto sprawuje władzę, ten, kto zezwala na różnego rodzaju ekscesy, jak na przykład pod krzyżem, gdzie obrażano uczucia religijne, gdzie obrażano osoby wierzące, gdzie także miały miejsce obrazoburcze, wieszanie misia pluszowego na krzyżu, robienie krzyża z puszek do piwa, jakoś na to dziwnie sądy nie reagowały.
No więc choćby też przykład z serwisu informacyjnego. Przed momentem też zasłyszana wiadomość dotycząca umorzenia postępowania na podstawie złożonego doniesienia przez kupieckie domy handlowe w Warszawie, prawda? Kiedy w sposób tutaj, jak słyszałam, wyraźny, zarejestrowany, wręcz na taśmie potwierdzone obdukcją lekarską, wskazywano na obrażenia, które ponieśli kupcy w czasie interwencji Straży Miejskiej i firmy ochroniarskiej, a prokuratura umarza postępowanie, twierdząc, że nie może wykryć się sprawcy. No podobna sytuacja, nie można wykryć sprawcy, umorzone postępowanie dotyczące pana Klusika przecież. Więc ja mówię, że to jest pewna taka układanka. To, o czym my tutaj mówimy, to są swego rodzaju puzzle. Z tego trzeba ułożyć cały obrazek, który pokaże, jak wygląda nasza demokracja.
I wyciągnąć wnioski, chociażby to, jak ekipa pewnej telewizji wdziera się na zgromadzenie liturgiczne logiczne zgromadzenie, bardzo konkretne, przez kogoś organizowane, gdzie wymagane są także akredytacje, bez akredytacji, bez zezwolenia, bez intencji uczestniczenia w tym charakterze, w jakim to zgromadzenie zostało zwołane, a także według osób, które uczestniczyły w pielgrzymce, prowokując i przeszkadzając właśnie w przeżywaniu tej uroczystości, ekipa telewizyjna no po prostu
otwiera nam się, ojcze, kolejny bardzo ciekawy temat, prawda, który chyba nie będziemy go w stanie poruszyć, ale powiedzmy tylko, że wskazywano na to, że naruszona została swoboda z kolei wykonywania zawodu. Zwrócę tylko uwagę na to, że po pierwsze trzeba ustalić, czy i kto jest dziennikarzem. Po drugie, trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy działania podjęte przez osoby, które powołują się na jakieś prawo wykonywania zawodu, w ogóle mieszczą się, czy w ogóle realizują jakiekolwiek prawo, bo nadużycie tego prawa jest traktowane jako w ogóle brak jego realizacji, to znaczy tak, jakbyśmy w ogóle prawa nie mieli. I to działanie Polsatu w sytuacji, kiedy prawo do informacji, tak można było powiedzieć, czy prawo, ta swoboda wykonywania zawodu została nadużyta, właśnie tak należałoby kwalifikować. Po prostu działali w taki sposób, który wskazuje na brak jakiegokolwiek upoważnienia do tego, by pojawili się w tym miejscu, w tym miejscu i by reagowali tak, jak zareagowali. Wręcz oczywiście z kolei ten brak upoważnienia do tego, żeby tam być i tak reagować, powinien rodzić także konsekwencje i dyscyplinarne dla nich wewnątrz redakcji, ale też konsekwencje prawne polegające na nadużyciu, prawda, na pewnym stwierdzeniu nadużycia prawa wykonywania zawodu, bo przecież także wykroczenie, taki występek nasze regulacje prawne też przewidują, łącznie z możliwością w zawieszeniu prawa wykonywania zawodu i pełnienia określonych funkcji też zawodowych.
No chyba, że takie wdzieranie się i prowokacyjne zachowania należą do polityki redakcji. Jeżeli tak jest, no to wówczas nie nagana, ale jakaś nagroda, jakiś awans byłby tutaj uprawniony. Ja tylko dodam, pani doktor, także, że na mocy kanonu 95 Kodeksu Prawa Kanonicznego, który uznawany jest także przez prawo cywilne na mocy konkordatu, przepisami porządkowymi są reguły czy normy, które należy zachować podczas zgromadzeń osób, czy to ogłoszonych przez władzę kościelną, czy zwoływanych swobodnie przez wiernych, a także z okazji różnych obchodów i przez które określa się to, co dotyczy ich ukonstytuowania, kierowania nimi i sposobu działania. I jeszcze drugi punkt. Podczas zgromadzeń i obchodów przepisami porządkowymi są związane osoby, które biorą w nich udział. Więc jeśli biorą udział, to w charakterze pielgrzymów, jeżeli nie mają akredytacji, a nie w charakterze osób, które według zeznań pielgrzymów prowokowały i przeszkadzały właśnie w zachowaniu charakteru tych uroczystości. To ostatnie pytanie, takie bardzo krótkie, pani doktor. Czy jak kibice krzyczą Donald Matole, twój rząd obalą kibole, to ten Matoł to jest ocena faktu, czy jest to wypowiedź ocenna?
Ojcze, w świetle ostatniej wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego kibice powinni zastanowić się nad tym, jakich używają słów, bowiem co prawda należałoby uznać tę ocenę za ocenną, ale uderzającą w konstytucyjny organ władzy publicznej i za tego typu wypowiedź mogą podlegać odpowiedzialności karnej. Ostatnia wypowiedź to jest chyba wypowiedź z zeszłego tygodnia Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził zgodność z konstytucją przepisów dotyczących karalności znieważenia konstytucyjnego organu władzy publicznej. No, z tej wypowiedzi uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego wynika, że dalej idąca ochrona organów konstytucyjnych, w tym także Urzędu Prezydenta, jest uzasadniona, bowiem reprezentują te organy całe społeczeństwo. Jako pewien majestat władzy należy im się szczególny szacunek. Więc powiedziałabym, że no jest to pewna też zmiana, bo do tej pory mieliśmy zupełnie inne oceny, co prawda dokonywane przez sądy powszechne, a nie Trybunał Konstytucyjny. Ta wypowiedź Trybunału Konstytucyjnego będzie miała na pewno ogromne znaczenie dla znów organu władzy sądowej, dla sposobu orzekania, ale tutaj dodatkowa kwestia, jaka się pojawia, to jest wypowiedź pod pewnym adresem, pod adresem określonej osoby, czy też adresem określonego organu. Więc organ konstytucyjny jest chroniony w sposób szczególny, w sposób dalej idący.
No bo tu jest imię Donald, więc to jest pod adresem osoby, a nie urzędu chyba.
No i to oczywiście, to znaczy to znów podlegałoby pewnie takiej ocenie, ale ocenie co do kierunku samego działania kibiców. Niemniej pewne obawy co do tego, czy byłoby to postępowanie karalne, czy też nie, czy za postępowanie karalne należałoby to działanie kibiców uznać, na pewno się pojawiają, zwłaszcza w świetle właśnie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
To kibice tylko dodam, pani doktor, że jakby zastosowali się też do tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, bo zmienili hasło na Donald Koziołku, nie ostoisz się na stołku. To chyba nikogo nie obraża.
W moim przekonaniu nie.
Choć może stać się faktem.
Może stać się faktem, oczywiście. Oczywiście. Ale niewątpliwie, ojcze, na koniec powiedzmy, że nikt z nas nie jest w stanie bardzo precyzyjnie oceniać tego, co mówi, czy właśnie jakich używa słów, zwłaszcza jeżeli często dyskusja jest bardzo emocjonalna. Natomiast prawo oczekuje od nas tego, żeby działać w sposób taki właśnie precyzyjny i bardzo chłodny, co jest niewykonalne i niestety prawo nas zastawia na nas pułapki. A jeśli nie samo prawo, czyli jeśli same normy prawne, to często są tacy, którzy wykorzystują to prawo do tego, żeby w tę pułapkę złapać inne osoby korzystające z wolności wypowiedzi. Tak to w tej chwili niestety wygląda. Jak powiedzieliśmy na początku, wolność wypowiedzi jest w moim odczuciu zagrożona nie tylko poprzez takie normy prawne, regulacje prawne, bo one póki co się nie zmieniły w odniesieniu do samej wolności wypowiedzi. Natomiast są zagrożone, jest ona zagrożona ze względu na faktyczne działania ze strony organów, czy też ze strony wypowiedzi sądów, przecież nie stanowiących, ale tylko stosujących prawo.
Myślę, że warto by tym zagadnieniom poświęcić trochę więcej czasu, na przykład w rozmowach niedokończonych. Mam nadzieję, że w jakimś najbliższym czasie nam się to uda, pani doktor. Bardzo dziękuję za rozmowę i za przybliżenie tego zagadnienia wolności słowa, która, jak pani powiedziała, jest podstawą innych wolności i także papierkiem lakmusowym na obecność w danym kraju demokracji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Doktor Joanna Taczkowska, ekspert w zakresie prawa prasowego, była naszym gościem.